Witam Was po dwóch tygodniach przerwy. Witam Was oczywiście w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego kazania to Moje szczęście. I można by pomyśleć, że właściwy temat, jak ktoś wraca po dwóch tygodniach wspaniałego urlopu w wspaniałej miejscowości nad jeziorem, gdzie skosztował tylu naprawdę bożych darów, bożych wspaniałości, gdzie pogoda była wspaniała, gdzie wszystko było wręcz idealne, jeżeli chodzi o jakieś tam kryteria, nasze wyobrażenia, czego oczekujemy na urlopie, czego potrzebujemy na urlopie, jak powinien urlop wyglądać, jak powinien przebiegać. Wszystko było w najwyższej niemalże półki. Ale chcę powiedzieć o nieco albo nawet zupełnie innym szczęściu. Może czasami musimy przejść przez trudne próby, żeby zrozumieć Boże Słowo, żeby dotarła do nas głębia tego Słowa. Czasami musimy przejść przez ciężkie próby, żeby w ogóle zechcieć wsłuchiwać się w Boże Słowo. Ale nasz kochający tata ma też inne wspaniałe sposoby, by otworzyć nam oczy, by zachęcić, podnieść upadających na duchu, czy powstrzymać tych, którzy są gdzieś tam bliscy rezygnacji. Bóg jest naprawdę dobrym, bardzo dobrym Bogiem. Kiedy w pierwszych dniach urlopu, jak może zauważyliście, spotkałem się z kilkoma przyjaciółmi z dawnych lat. Niektórych nie widziałem ponad 20 lat i mogliśmy się naprawdę nacieszyć sobą niemalże tam do woli. Spotkałem też już jako wędkarz na brzegu jeziora wielu bardzo interesujących ludzi. Tam mieliśmy taką ekipę, że nigdy nie przypuszczałem, że w ciągu dwóch tygodni z grupy wędkarzy, całkowicie z sobą niezwiązanych, luźno, przypadkowo tam jakby spotykających się, może zrodzić się taka zgrana, fajna ekipa, tak żyjąca własnymi tymi sprawami związanymi, jeden drugiemu pomaga, jeden od drugiego się troszczy, jeden. To naprawdę było dla mnie zdumiewające. I wiecie, te pierwsze dni to też był też czas takiego zachwytu, jak im tu dobrze, jak im to wspaniale, jakie oni mają życie, ojejku, ojejku. Wtedy usłyszałem gdzieś tam w głębi serca psalm 73. Myślę, wow, przecież dobrze wiem, o czym Asaf pisze, że omal nie potknęły się jego nogi, omal się nie poślizgnął, bo zazdrościł zuchwałym, bo zazdrościł tym, którzy, prawda, nie przejmują się prawem, którzy spychy robią sobie naszyjni, którzy szczycą się przemocą, prawda, i tak dalej, że oni trosk nie mają, że oni zmartwień nie mają, że żyją w takim dobrobycie, a on musi tak ciężko, prawda, pracować i to jeszcze tak ciężko mu i na ciele, i na duszy, i na sercu, i w ogóle to, że nic, tylko im zazdrościć. Myślę, przecież daleki jestem od tego, żebym zazdrościł tym, którzy żyją bezbożnie, którzy gdzieś tam preferują przemoc, kłamstwo, oszustwo, przestępstwo, którzy z takiego sposobu życia przestępczego czynią sobie, prawda, swój sposób na życie i tym się chlubią i a co mi kto zrobi, a cóż mi Bóg może zrobić, a czy to Bóg w ogóle widzi coś takiego. Przecież jestem daleki od czegoś takiego. Ale usłyszałem, że ten psalm w jakiś sposób i mnie może dotyczyć. W tej sytuacji, w jakiej jestem, zrozumiałem. I zrozumiałem, że ta zazdrość, jak im dobrze, jak im tutaj wspaniale, jak se żyją bez zmartwień, bez trosk, tylko czy ryba będzie brała, czy nie będzie brała, czy grzyby będą rosły, czy nie będą, a to, a tamto. Oni mają tam, wielu ma wakacje takie, jak ja miałem z trudem wygospodarowane 2 tygodnie. Oni tam mają przez cały rok na okrągło takie wakacje. Kilku no, moich rówieśników, jak przyjeżdża na wiosnę tam wędkować, to do późnej jesieni są cały czas tam i opaleni, i szczęśliwi, i właściwie to można powiedzieć, no, mają lepiej niż u Pana Boga za piecem. Moi przyjaciele z dawnych lat, też już na emeryturze, niektórzy, wszyscy młodsi nieco ode mnie, żyją sobie beztrosko, żyją sobie radośnie. I też mogę powiedzieć, no oni takie wakacje to mają przez cały rok. A ja? Tyle tu trosk, tyle tu problemów, tyle tu kłopotów, tyle tutaj obowiązków, z którymi, prawda, muszę się zmagać. W tym nowym naszym ewangelicznym przekładzie Asaf pisze tak. Co do mnie, prawie się potknąłem i niemal pośliznąłem, bo zazdrościłem zuchwałem, chciwym okiem zerkałem na pomyślność bezbożnych. Oto żyją bez ograniczeń, są zdrowi i zadbani. Nie doznają znoju śmiertelnych i w odróżnieniu od zwykłych ludzi nie spada na nich cios. A ja to co? Od macochy? Na emeryturze jestem, w tym samym wieku, co i oni. Nic, tylko siąść sobie tam z wędką i nie przejmować się całym światem. Nie przejmować się tym wszystkim, co jest do załatwienia, co jest do zrobienia, co nam grozi, co przewidujemy z tym, czego potrzebujemy, co staje się wręcz niezbędne. Dzisiaj, kiedy Ilonka rano westchnęła, przydałby się jeszcze tydzień urlopu. Powiedziałem, ale Ilonko, duchowo byśmy już całkiem zgnuśnieni. No. I przyznała mi rację. Asaf po tych swoich wywodach, po tych płaczach, żalach, gorzkich żalach przed Panem wylewanych, pisze tak, a ja? Moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu, w Jahwe znalazłem schronienie. Słuchajcie, to nie jest... Ja dzisiaj wiem i w tej chwili będąc tu znowu z wami, przed wami, doświadczam tego wręcz fizycznie. Moim szczęściem jest być blisko Boga. To jest moje szczęście. Bóg powołał mnie do służby, powołał nas z Ilonką do konkretnych dzieł. I tak naprawdę to pełnię szczęścia przez cały rok na okrągło to mamy tutaj, wśród was, będąc z wami. To nie jakaś kurtuazja, to nie jakieś przypochlewianie się wam. Ja wiem, jak tam się czułem już po tygodniu, oddaleniu od kościoła. Wiem, jak się czuję teraz, tutaj stojąc przed wami. Ciało potrzebuje wypoczynku. Ciało nie jest nam dane jako jakiś niezniszczalny mechanizm, który zawsze będzie funkcjonował, czy odpoczywasz, czy nie odpoczywasz, czy jesz, czy nie jesz, czy spożywasz właściwe, czy niewłaściwe posiłki. Bóg nam dał takie, a nie inne ciało. I czytamy, wszyscy znamy te wersety, fragmenty Biblii mówiące, że duch ochoczy, ale ciało mdłe. Znamy również wersety, nie będę w tej chwili tutaj ich szukał, mówiące o tym, że duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowy. Żyjemy na tej ziemi, w ciele, które nam Bóg dał. Duch ożywiony przez Boga rwie się, wyrywa się do Niego, tęskni za Nim, pragnie Jego. Bez Niego żyć nie potrafi. A ciało nas w tym ogranicza. Apostoł Paweł sam płakał. Wolałbym już być tam, ale wiem, że tu jestem potrzebny. Mamy dbać o to ciało, by nam dobrze służyło. Absolutnie nie przyjąłem ani przez sekundę jakiegoś oskarżenia tylu, że wy się tu obijacie, a tam tak ciężko pracujesz. Pastor Jurek jeździ na okrągło, a ty tu leżysz. Byczysz się, prawda, fotografujesz wschody i zachody słońca nad jeziorkiem, prawda, wziąłbyś się do roboty, zwijaj te manele. Nie, nie, nie. Słyszałem takie gdzieś tam porykiwania, ale wiedziałem, o nie, to wcale nie o to chodzi. Ale chodzi często o taką próbę, którą przechodzimy właśnie w konfrontacji z tym światem. Ciało domaga się swego. Ciało się tam podobało, że hej, ciało by tam chciało cały rok. Ale duch rwie się tam, gdzie jest Boże dzieło, gdzie Boże działanie, gdzie są Boże dzieci, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w Jego imieniu. Gdybym nie miał Ilonki przy sobie, gdyby nie to, że często niespodziewanie, przed południem, w południe, wieczorem, niespodziewanie, mogliśmy się pomodlić. Nagle przychodziła potrzeba, pomódlmy się. Bo widziałem, co się dzieje, jak gnuśniejemy w oddaleniu od Kościoła. Mimo, że wypoczywamy, mimo, że dajemy ciału najlepsze, co tylko potrzebowało, to jednak duch tęsknił za czymś innym. Wcale nie jest taka łatwa próba, kochani. Takie pokusy to nie są igraszki na zasadzie, wybiorę to albo wybiorę to. Naprawdę. Wtedy przychodzi ochota do rezygnacji. A dlaczego niby ja ten? Nagle słyszysz wersety, które mówią, wszystko już jest zrobione, ty nic nie musisz robić. Co ty myślisz, że musisz ciężko pracować, męczyć się, żeby być zbawionym? Jesteś zbawiony. Tak czy siak. Weź sobie wędkę, siądź sobie na brzegu i czekaj, aż Pan przyjdzie. Tak ile przychodzi pomysłów, by zrezygnować, by się poddać, by przestać się tak przejmować. Ile przychodzi głupich pomysłów na przyszłość. A, to teraz będę wiedział, jak to zrobić. Ja już się tak nie będę angażował albo tak bardzo przejmował, będę dbał o zdrowie. Proszę bardzo, wokół sami szczęśliwi, wokół sami uśmiechnięci. Jak słyszę, jakie oni mają troski, jakie mają zmartwienia, jakie mają plany, myślę, wow, ja też bym tak chciał. Ale czy na pewno? Ciało by chciało. Kiedy masz w sobie ducha ożywionego przez Boga, kiedy narodziłeś się na nowo, ten świat już nie jest domem my. Nie jest domem my. 2 tygodnie wakacji wystarczyły. Zamówiliśmy sobie ten sam domek za rok. Znowu na 2 tygodnie. A co? Niech się ciało cieszy, niech tęskni, niech wzdycha. Ale moim szczęściem być blisko Boga. Moje szczęście być tu, gdzie dzieją się Boże rzeczy. Te trudne rzeczy, o których modliliśmy się przed chwilą, jeszcze przed Twoim słowem, tam wydawały mi się nie do przezwyciężenia. Nie do udźwignięcia. Jak ja sobie z tym poradzę? Jak ja to wszystko porządkuję? Od czego zacząć? Jak w ogóle to rozwiązywać? Nieraz kotłowały się myśli takie, że człowiek się budził w środku nocy i nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie świt pójdzie na ryby i przestanie myśleć o tych ciężkich rzeczach. Ale tu, kiedy o te rzeczy pomodliłem się razem z wami, spadły ze mnie tak jak z wielkim hukiem. Słyszeliście ten huk? To te problemy spadły. Dobrze, że mi to palców u nóg nie przyniosły. Spadły. Bo jako Kościół, jako Boża oblubienica przenieśliśmy to przed Boże oblicze. Pamiętam, Donka też zawsze sobie przypomina ten moment gdzieś na początku naszego nawrócenia, kiedy otrzymaliśmy od brata Józefa Kajfosza jedną z jego książek Życie ma sens chyba Życie ma sens. I tam brat Józef pisze, że kiedy jesteś w jakimś obcym kraju, w obcym mieście, gdzieś tam w jakiejś tam wyprawie, to pierwsze poszukaj, gdzie jest Kościół Boży. Gdzie są ci, którzy zgromadzają się w imieniu Jezusa Chrystusa i modlą się w imieniu Jezusa. Tak uśmiechaliśmy się wtedy, czy wtedy jeszcze nie mieliśmy, nawet nie śmieliśmy marzyć o jakichś podróżach. I ten, myśleliśmy, no fajnie byłoby, jak człowiek pojechał tu, tam. Ale gdybym tam pojechał już, nie wiem, czy Londyn, czy Paryż, czy Ameryka, czy ten, to gdzie, no dajcie spokój, no najpierw to chciałbym zobaczyć, jak najwięcej tych zabytków, słynnych miejsc, odwiedzić to, zobaczyć to, doświadczyć tego. Ale żeby najpierw szukać społeczności, no to takie trochę dziwne nam się to wydawało. Byliśmy kilkakrotnie w Stanach, ale zawsze mieliśmy tam społeczność. Zawsze. Pierwszy raz szukaliśmy, wzięliśmy gazetę, poszukaliśmy, znalazł się zbór. Owoce tego były wspaniałe potem, bo córka Idonki do tego zboru poszła, tam się ochrzciła, ale tam długo była członkiem, dalej jest członkiem innego zboru, ale tam na miejscu nigdy... Nigdy by się chyba to nie stało, gdybyśmy wtedy nie pojechali tam jako tłumacz na nabożeństwo. Ale w Stanach bywaliśmy dłużej, 3 tygodnie, 4 tygodnie, ale zawsze była pod ręką jakby społeczność. Zawsze bardzo często spotykaliśmy się z wierzącymi w różnych okazjach, sytuacjach. I tam chyba Ilonko tak samo nie odczuwałaś takiego duchowego pustkowia, jakie tutaj nam towarzyszyło. Tęskniłem i dzięki temu psalmowi wiedziałem, za czym tęsknię, za kim tęsknię. To nie jest, że a może by jeszcze wynająć żaglówkę, a może inną łódkę, a może jeszcze, prawda, zarzucić na sandacza, a może to, a może tamto. Nie wiedziałem, za czym tęsknię. Słowo Boże towarzyszyło nam tam, ale brakowało nam społeczności. Brakowało nam społeczności. To bardzo dla tych, którzy mają w sobie ożywionego ducha, to takie miejsce nigdy nie będzie miejscem jakiegoś szczęścia. Ciało musi wypocząć. Nie ma wyjścia. Ale duch, nasza dbałość o ducha, by go właściwie karmić. Tak jak mówiłem, gdyby nie te wspólne modlitwy, gdyby nie to, że mogliśmy mieć cały czas słowo przed sobą, że Bóg tak wyraźnie mówił do nas. Pomyślałem, kiedy słyszałem świadectwo Pawła przed chwilą, pomyślałem, że właśnie o tym tam Bóg mówił też do mnie. No bo wiecie, kiedy widzisz, ile problemów jest do rozwiązania, ile jest trudnych rzeczy do zrobienia, nie jest takie proste powiedzieć, o, Bóg zwycięży, Bóg da radę. Zawsze słyszysz, ja zawaliłem tyle spraw, ja tyle rzeczy może zrobiłem nie tak, a jeżeli to było nie tak, to przecież Bóg nie będzie, prawda, przymykał oczu na to, co ja zrobiłem, tylko jakieś konsekwencje tego muszę ponieść. Jakie te konsekwencje będą? Na ile straszne, na ile ten? I nagle Paweł, to słowo też dla ciebie. Czytam z psalmu 69. Boże, Ty znasz moją głupotę i moje błędy nie są Ci tajne. Niech z mojego powodu nie zostaną zawstydzeni ci, którzy na Ciebie czekają, Boże, Panie zastępów. Niech przeze mnie nie zostaną upokorzeni ci, którzy Ciebie szukają, Boże Izraela, gdyż dla Ciebie znoszę zniewagi, obelga pokrywa mi twarz. Stałem się obcym dla moich braci, cudzoziemcem dla synów mojej matki, bo żarliwość o Twój dom mnie pochłania. Ci z tego świata, choć wspaniali ludzie, ja nie powiem ani nic złego, wiele im zawdzięczam, Ilonka też mogła się przekonać, że to są wspaniali ludzie, wspaniali pod wieloma tutaj światowymi względami. I to, że jestem, może nawet, że żyję jeszcze, też jakaś jest ich zasługa, Bóg ich właśnie do tego. Dlatego też tak chciałem się z nimi spotkać po tych wielu, wielu, wielu latach. Ale oni nie rozumieją tej żarliwości o Boży dom. Myślę, to jest tutaj prorocze słowo. To dotyczyło Jezusa Chrystusa, który widząc zepsucie w świątyni, widząc co zrobiono ze świątyni, prawda, wziął i rozpędził całe to towarzystwo na cztery wiatry. I wtedy zobaczyli, że wypełniło się na ich oczach to, o czym wcześniej w psalmie Dawidowym mogli przeczytać. Żarliwość o dom Twój mnie rozpiera. Ale to mówimy o Jezusie, ale kiedy spotykamy człowieka zaangażowanego w Kościół, zaangażowanego w prowadzenie społeczności, żyjącego problemami społeczności, to jeżeli nie jesteś ożywionego ducha, nie zrozumiesz do tego. No po co on się tak poświęca, po co on się tak wysila, po co on się tak naraża, po co on znosi zniewagi, po co znosi wykluczenie nawet z niektórych środowisk, rodzin, prawda, rodzina mówi, no dobrze, no fajnie, że jesteś, że już nie pijesz, no ale wiesz, no, zdradziłeś Kościół, zdradziłeś Boga, zdradziłeś ojczyznę i w ogóle wszystko naraz. Wysłuchujesz takie rzeczy i mówisz, po co ja się tak narażam? Po co ja się tak narażam? Boże, Ty znasz moją głupotę i moje błędy nie są Ci tajne. Niech się z mojego powodu, niech z mojego powodu nie zostaną zawstydzeni ci, którzy na Ciebie czekają, Boże, Panie zastępów. Nie wiem, czy pamiętacie historię jeszcze z wędrówki ludu na pustyni, kiedy Bóg, no, doprowadzony do gniewu tym bałwochwalstwem, tym cielcem i tak dalej, postanowił zniszczyć ten naród. Mówi do Mojżesza, z Ciebie uczynię nowy naród, zniszczę. Mojżesz się wstawił za nimi, mówiąc, Panie, co sobie pomyślą o Tobie, o Twoim imieniu, że wyprowadziłeś nas tu, żeby nas zniszczyć, że nie dałeś rady ich doprowadzić do celu, że jesteś za słaby na to. Co sobie pomyślą o Tobie? I Bóg przyznał rację Mojżeszowi. Bóg przyznał rację Mojżeszowi. To dokładnie to przeczytałem w tym fragmencie psalmu 69. Wielu wie, że ufam Bogu. Wielu wie, że polegam na Bogu. Wielu wie, że wiara w Boga, wiara w Jego niezawodne słowo są podstawą tego wszystkiego, co robię, podstawą moich decyzji, podstawą moich starań. Choć te starania czasami można śmiało nazwać szczytem głupoty, że nie uniknę błędów, bo jestem cielesny. Im to ciało widziałem bardziej zmęczone, tym więcej błędów popełniałem. Tym więcej głupich słów robiłem, głupich decyzji podejmowałem i ciało się należał trochę odpoczynek, wyciszenie. No jak jesteś sam na sam z rybą, to błędy no, innego kalibru. Jak mi szczupak przegryzł przypon, to zgrzytałem zębami, że zamiast dać stalkę, to ja, prawda. A oszczegał mnie taki dziadziuś, który tam ze mną wędkował. Mówi, jak dajesz rozsówkę, zawsze tej stalkę. No, ale no, to są innego rodzaju błędy, przepraszam za za dygresję. Z tego fragmentu, który wam przeczytałem, zrozumiałem, że to, czym jest dla mnie Boże Słowo, kim jest dla mnie Bóg, jak według Bożego Słowa kształtuje moje decyzje, jest ważne dla wielu, którzy mnie obserwują. Dla wielu, którzy się zastanawiają, pomoże mu ten Bóg, czy nie pomoże. Słusznie na nim polega, czy może przesadza. Może Bóg takimi sprawami się w ogóle nie zajmuje, on tu nam będzie opowiadał, że modlił się o to i będzie wszystko dobrze. Ja nie mówię tu o wyznawaniu na wyrok. Ja mówię o tej pewności w moim sercu, że nawet szczytowa moja głupota i straszne błędy są znane Bogu, ale Jego imię, moc Jego imienia, Jego miłość do ludu, by Jego lud nie porzucił tego imienia, by nie poszedł szukać innych bogów, by nie zaczął pokładać nadziei w kimkolwiek innym, bo wiadomo, co wtedy się stanie, co się by stało ze mną, co by się stało z wami, gdybyście zaczęli polegać na innych bogach, gdybyście zniechęceni nieskutecznością Bożego imienia poszli, a może ktoś inny nam pomoże. Dawid się modli: Panie, znasz moją głupotę, znasz moje błędy, ale nie pozwól, by ci, którzy ufają Bogu, którzy szukają Twojego oblicza, którzy na Ciebie czekają, z mojego powodu zostali zawstydzeni, z mojego powodu zostali upokorzeni, z mojego powodu zrezygnowali. Panie, to zbyt ważne. To zbyt ważne. Ja nie mam zamiaru kłócić się z Bogiem, że jestem geniusz, że jestem nieomylny, że jestem wspaniały. Nie mam zamiaru też nikomu z was tu mówić, że no, drugiego takiego jak ja, to ho, ho, ze świecą szukać. Jeżeli pod względem głupoty i błędów, to całkiem możliwe. Ale nadzieja, że przecież Bóg dał mi was i to o was chodzi tutaj przede wszystkim, ta nadzieja jest zupełnie wystarczająca, by przestać się bać, przestać się lękać. Dlatego, kiedy już wracaliśmy dzisiaj i przyszedł werset od Rysia, Mateusz 5:7, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia doświadczą, czy w nowym tłumaczeniu szczęśliwi miłosierni, albowiem miłosierdzia doświadczą, to wiedziałem, że to jest Boża odpowiedź. Nie uważam się za jakiegoś super miłosiernego, ale miłosierdzie jest ponad wszelkie przepisy, procenty, wymogi, czego tam jeszcze ten świat nie wymyślił. To czynimy tutaj, kierujemy się miłosierdziem. Pastor Jurek, który przez te 2 tygodnie tutaj był w środku tych codziennych zmagań, sam powiedział, że jest zdziwiony, zdumiony, zachwycony wręcz tym, jak troszczycie się o siebie nawzajem, jak dbacie o siebie nawzajem, jak jedni drugich ciężary nosicie. To jest miejsce, które Bóg będzie błogosławił, bo tak mówi Jego Słowo. Mogłem wracać pełen wątpliwości, jak się te sprawy wszystkie trudne, arcytrudne rozwiążą. Ale właśnie po drodze ten werset zmienił moje patrzenie. Jeszcze byłem 72 km od Krakowa, a już widziałem wszystko zupełnie inaczej. Bóg ustanowił prawa tego świata. Bóg ustanowił zasady funkcjonowania tego świata. I skoro On mówi błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia doświadczą, to znaczy, że tak będzie. Dla wielu z tego świata miłosierdzie jest głupotą. kosztuje, bo z tego żadnego zysku, bo z tego żadnego pożytku, bo tylu zawodzi, tylu odpada, tylu zapija, tylu odchodzi, tylu ten. I miłosierdzie okazywać, a po co? Kija i do roboty, na żuławy jak kiedyś. O, to by było dobre. Wziąć, wyrzucić, ograniczyć i dać termin, dwie żółte kartki, czerwona i sprawa załatwiona. A miłosierdzie? Miłosierdzie? Gdybym chciał pozostać w tym szczęśliwym dla innych miejscu, w tym miejscu, które wydaje się być takim no, wymarzonym sposobem, miejscem na spędzenie tych ostatnich lat starości na zasłużonej emeryturze, prawda, i tak dalej. Gdybym tam chciał pozostać, musiałbym liczyć tylko i wyłącznie na siebie, na swoje możliwości, na swoje zdolności, na swoją niezłomność, na to, że zdrowie mi absolutnie nie zacznie szwankować, no bo jakże by miało i tak dalej. A przecież wiem dobrze, jaki zawodny, jaki głupi, jaki zdolny do wielu, wielu błędów jestem. Moim szczęściem być blisko Boga. Moim szczęściem być tam, gdzie moje możliwości, moje zdolności w ogóle nie mają znaczenia, bo liczy się mój Bóg, bo liczy się to, co On czyni, bo liczy się to, do czego On mnie używa, do czego mnie uzdolnił, do czego, jak mnie prowadzi. Wiecie, ta refleksja może się wydawać, może niektórym wskazywać, że nie warto jechać na urlop, że lepiej sobie tutaj jakoś inaczej zorganizować wypoczynek. Czy to była dobra próba. Zachwycać się pięknem tego świata, zachwycać się taką beztroską ciszą. Te wschody, zachody słońca były nie do podrobienia. Ta cisza i tak nic się nie dzieje. Wokół. Na rybach też nie raz. Siedzieliśmy, bombka ani nie podskoczy. Nic. Taka idealna cisza. Ale tutaj, gdzie jesteśmy, ciągle się coś dzieje. Ciągle są jakieś wydarzenia. Ja też kiedyś wspominałem, jak brat Rysiów przyjechał do nas z Hajnówki pierwszy czy drugi raz i mówi: u was bez przerwy się coś dzieje, u was bez przerwy jest ruch. To nie to, co tam. Co ja bym tam robił, gdybym tam pozostał na cały rok? Zdawałoby się, ho, ho, ile fajnych zajęć. Ale naprawdę, teraz już bez żadnych nawet wątpliwości mogę powiedzieć, że moim szczęściem być blisko Boga, być tu, gdzie On działa, gdzie przemienia ludzi, gdzie słyszę kolejne świadectwa. Nawet widzieć zmagania niektórych, ale przyszli, zaufali Bogu i dołączyli do grona tych oczekujących na Boga. Im liczniejsze to grono oczekujących, na Nim polegających, na Niego stawiających, tym lepiej w takim towarzystwie, bo przecież Bóg nie pozwoli, by Jego chwała, Jego imię doznały uszczerbku. Nawet jakbyśmy zawalili wiele spraw, wielu mówi, to powód do nieszczęścia, to zawaliłem, to mi nie wyszło, to zepsułem, tu błąd za błędem, tutaj no wstyd się przyznać, że takie rzeczy robiłem. Bóg to wie. Bóg to widzi. Ale jeżeli jesteś wśród tych, którzy na Boga liczą, którzy na Boga czekają, to wiesz, że doczekasz się. Doczekasz się tego momentu, kiedy tutaj 69 psalmie 14 werset mówi: lecz ja modlę się do Ciebie, Panie, licząc na czas Twojej przychylności. Boże, odpowiedz mi w swej wielkiej łasce, w wierności Twojego zbawienia. Czekam na Ciebie, Panie. Liczę na Ciebie, Panie. Liczę na czas Twojej przychylności. Przyjdzie ten czas. Nie zawiedziemy się. Nie zawiedziecie się Wy, nie zawiodę się ja. Czy jakiekolwiek miejsce, choćby piękne, arcypiękne, może zapewnić Ci takie szczęście, pewność Bożej przychylności, pewność Bożego zbawienia, pewność tego, że On jest Twoją tarczą. Nie musisz przed Nim się zgrywać, nie musisz udawać mądrego, nie musisz udawać bezwzględnego. On wie, jaka jest prawda. A mimo to, Jego przychylność ciągle jest po Twojej stronie. To miejsce prawdziwego szczęścia. Jeżeli tego nie rozumiesz, musisz się zacząć modlić o ożywienie Twojego ducha. Bez nowego narodzenia nie jesteś w stanie tego pojąć. To nie jest nauka, którą można zdobyć w jakiejkolwiek szkole. To jest coś, co się wydarzy, kiedy w odpowiedzi na szczere upamiętanie Bóg obdaruje Cię nowym życiem. Ożywi na powrót Twojego ducha. Ducha zepchanego gdzieś tam na dno Twojego człowieczeństwa przez grzechy, przez duszewne potrzeby, przez cielesne wymagania i oczekiwania, przez nałogi, przez umiłowanie rzeczy niebożych, przez pychę, przez nieprzebaczenie. Kiedy szczerze się upamiętasz, to często Wam powtarzam, bo chcielibyśmy mieć jakąś receptę, jak to zrobić, żeby się na nowo narodzić. Nikodem miał ten problem, pamiętacie? Czy mam wejść ponownie do łona matki? Ja, stary człowiek? Jesteś nauczycielem w Izraelu i tego nie rozumiesz, tego nie wiesz. Dar nowego narodzenia jest odpowiedzią, Bożą odpowiedzią na Twoje szczere upamiętanie. Wyznanie grzechów, pragnienie Boże już nigdy, nie chcę tego powtarzać. Nigdy, nie chcę tego robić. Spotkaliśmy się, a dwóch przynajmniej kolegów miało ten sam problem alkoholowy, że nazwijmy to problemem, choć przecież wiecie dobrze, znacie mnie i w książce napisałem to dużymi literami i ująłem to w ramkę jeszcze. Dla mnie alkoholizm jest grzechem przede wszystkim. Ale z tym problemem zmagaliśmy się we trzech. Wszyscy trzej teraz nie pijemy. Ale jakże różna jest ta nasza trzeźwość. Ilonka się zdumiewała. Ilonka się dopytywała. Ilonka się zastanawiała nad tym. Na czym to polega? Szczere upamiętanie, wyznanie Bogu grzechu i to pragnienie już nigdy nie chcę tego wracać. Jest tym, czego Bóg oczekiwał ode mnie, czego oczekuje od Ciebie, by dać Ci nowego ducha, nowe serce, nowe życie, nowe patrzenie, nowe myślenie, nowe powody do radości i nowe powody do szczęścia. Zupełnie inne jest tego świata. Trudno ten świat przekonywać, że nasz wybór jest tym właściwym. To nie kwestia przekonywania, to nie kwestia namawiania. To dzieje się w zupełnie innej sferze. dostałem kiedyś wybór od Boga. Kiedy uwolnił mnie od alkoholu, mogłem iść sobie tą drogą wolności. Na zasadzie teraz będę zajmował się już sobą, będę dbał o siebie, będę żył przykładnie, żeby patrzyli na mnie i mówili, no, ten to wreszcie zmądrzał, ten to wreszcie żyje tak, jak należy, prawda? Mogłem to wybrać. To cud, to Boża łaska, że wybrałem służbę. Drobne sygnały, to spotkałem Ilonkę i widziałem jej załamanie nad tymi, którymi się opiekowała, jak wszystko, łącznie z autobusem, który dla nich kupiła, przepili, potracili mieszkania, pracę, wszystko, ten Ilonka załamana. Ja to widzę i wiem, dlaczego tak się stało. Mogłem naprawdę wybrać. Pamiętam ten nasz powrót, o którym piszemy też w książce z Janowicz. I ten biedaczek przyklejony do kaloryfera tam w przejściu podziemnym, taki brudny kaloryfer. I on taki trzęsący się, może delirka go już brała trochę, może zziębnięty, nie wiem, ale ta łza płynąca po policzku. Mogłem się odwrócić i powiedzieć, narobił se chłop, a ważył se piwa. Niech się teraz martwi o siebie. Ja już, prawda, nie piję, ja już jestem wolny. A ten obraz mi nie dał spokoju. Postanowiliśmy iść za tym, co nam Bóg pokazuje. Kiedy Bóg daje ci wolność, kiedy Bóg daje ci nowe życie, daje ci możliwość wyboru. On cię nie przymusza, nie zaprzęga do swojego kieratu. Nie mówi teraz, oraj chłopie, ile że tylko sił masz, bo inaczej to będzie z tobą źle. Dokonujesz wyboru. Czasami jest to głupi w oczach świata wybór. Okazuje się najlepszy z możliwych. Czytaliśmy ostatnio taką biografię osoby, którą znamy. Życie miał bardzo, bardzo ciekawe. Artysta, rzeźbiarz. Przygód, co nie wiara. Figli, kawałów, ciekawych przeżyć, podróży i w ogóle to tak po męsku patrzeć, no to byłoby czego pozazdrościć. Ale z tej książki, z tej jego biografii tknie taki rzecz jest smutek. On całe życie żył dla siebie, z myślą o sobie, żeby jemu było dobrze, żeby on coś osiągnął, żeby się miał czym pochwalić, żeby się miał czym szczycić, żeby mu się udało. To wszystko zmierzało. Dziś ma prawie 70 i rozmawialiśmy z nim teraz. Jest przeraźliwie samotny. Kiedyś gromada przyjaciół, nawet na jakiś czas sprawił się do Krakowa z powrotem, mówi, bo ten, bo siedzi na wsi, to teraz tu w Krakowie, tu jest życie. I przez cały rok żaden z tych kumpli nawet go na piwo nie zaprosił, z żadnym się nie spotkał. Siedział w mieszkaniu, w bloku, jak w jakiej norze i tam przynajmniej ma przestrzeń, widoki, ptaki, jaszczurki, jakieś tam inne jeszcze stworzenia biegają. Ale patrzyłem na jego oczy, jakie smutne. Dzieci, przyjaciele, dzieci, kumple, dzieci, którzy mi razem, prawda, świat zdobywali. Jakie to smutne. Patrzy na nas trochę jak na wariatów. A po co my się tak wysilamy? A po co my tak ciężko pracujemy? Mówienie mu, że moim szczęściem jest być blisko Boga, jest dla niego topią, czymś niezrozumiałym. Nie wiem, jak dotrzeć do serc tych, którzy tak dobrze się mają, którzy spędzają swoje ostatnie lata na ziemi w takim niemalże dobrobycie, luksusie, w takim ziemskim raju. co im zaoferować? Codzienne zmagania, codzienne... Pamiętacie, opowiadałem tą historię, kiedy Garibaldi szykował kolejną wyprawę wojenną, przejście przez Alpy. Poszedł do pewnego miasteczka i tam było mnóstwo młodych ludzi. I zaproponował im wstąpienie do jego armii. Jako, co za to otrzymamy? Ciężki marsz przez Alpy, nieprzespane noce, przemarznięte ręce i nogi. Walki, krwawe walki. Nie jeden z was zginie. Nie jeden z was tam polegnie. Ale będziecie mieć udział w największym zwycięstwie, o jakim kiedykolwiek słyszał ten świat. I wiecie, że ci młodzi ludzie przy takiej ofercie wstali i poszli za nim? My mamy obiecany udział w o wiele większym zwycięstwie niż świat kiedykolwiek mógł usłyszeć. O tym zwycięstwie mówi nam to słowo. Wybieramy tą drogę i idziemy tą drogą wbrew wszystkiemu. Nasze szczęście biorąc się pod górę wąską drogą, ciasną, tyle nieprzespanych, często przepłakanych nocy, tyle często wyrzeczeń. Nie dlatego, żeby przekupić Pana Boga, żeby się jakoś tam nad nami ulitował. Nasz duch rozwie się tam, gdzie jest Jego duch, tam, gdzie On prowadzi. To jest nasze szczęście. I to mogę dzisiaj wyznać z całą stanowczością. To jest właśnie też moje szczęście. Taka urlopowa refleksja. Niech Wam Bóg błogosławi. Amen.